Moi drodzy w Chrystusie, najpierw słowo na temat pierwszego czytania. Ono jest bardzo podobne do wczorajszej Ewangelii. Dzisiaj historia Zuzanny, szlachetnej Żydówki, którą dwaj wyuzdani starcy chcieli doprowadzić do śmierci, bo nie zgodziła się na grzech z nimi. Bóg ją ratuje za pomocą Daniela, tak jak wczoraj Jezus uratował kobietę przed kamienowaniem. I tutaj tylko jedna refleksja, ale ważna. Otóż, kiedy kobieta jest szlachetna, kiedy staje się taką Bożą księżniczką, czy wręcz królewną, na wzór Maryi, to jest świętym ludzkości. To nawet z nas, mężczyzn, mówiąc z uśmiechem, może uczynić człowieka. Jest naprawdę świętym ludzkości. Przynosi radość rodzinie, bliskim, parafii i naprawdę taka kobieta pokazuje, że na ziemi jest możliwa miłość. Ale kiedy kobieta jest w kryzysie, wtedy zaczyna być groźna dla samej siebie i zaczyna być groźna dla innych. My, mężczyźni, możemy być w takich trzech kategoriach. Szlachetni, średni, niekoniecznie średniacy, ale średni w sensie nawet pozytywnym. No i w kryzysie mężczyźni. A kobiety mogą być raczej tylko w dwóch kategoriach. Albo bardzo szlachetne, albo w wielkim kryzysie. Albo podobna do Ewy, albo podobna aż do Marii kobiety. To nawet widać w parlamencie, już nie powiem jakiego kraju, że tam, gdzie są kobiety dojrzałe, zdecydowanie górują nad mężczyznami duchowością, wrażliwością, szlachetnością. Ale gdzie są w kryzysie, są gorsze od najgorszych mężczyzn. W związku z tym większa troska kobiet powinna być o własny rozwój, o swoją więź z Bogiem. Mężczyźni w tym sensie łatwiej być człowiekiem, bo my mężczyźni bardziej jesteśmy związani ze światem rzeczy, produkcji, działania, a to mniej weryfikuje nas ludzi. A kobiety są bardziej związane ze światem osób, więzi, a to bardzo weryfikuje. Dlatego troska kobiet o własną przyjaźń z Bogiem, o czas dla siebie, o pójście w głąb w człowieczeństwie, o refleksję, o modlitwę i o stawianie wymagań nam, mężczyznom, żebyśmy pomagali kobietom stawać się podobnymi do Maryi, a nie podobną do Ewy. Przy okazji czasami mężczyźni mówią tak z agresją o kobietach i mówią, przeksiędza, no ale to Ewa była kusicielką. Otóż Adam był tuż obok Ewy, przy tej pokusie pierworodnej. I Adam nic nie mówił, był bierny. I uległ Ewie, ale ma taką samą winę, może nawet jeszcze większą. Także my, mężczyźni, nie mamy nic na usprawiedliwienie swoje. I to Adam się potem chował ze wstydem przed Bogiem. Chyba miał coś jednak więcej na sumieniu. A poza tym, mówiąc już całkiem precyzyjnie i poważnie, Biblię pisali mężczyźni z perspektywy trochę mężczyzn. To tak na marginesie. I teraz refleksja związana z drugim dniem rekolekcji wprost. Otóż wczoraj żeśmy sobie uświadamiali, że jesteśmy powołani do zachwycającej więzi z Bogiem. Na wzór Abrahama. Na wzór wręcz Maryi, która nawet pod krzyżem nie zwątpiła, zaufała Bogu do końca, nawet nie krzyknęła w proteście: Boże, dlaczego mi zabierasz syna? Wytrwała do końca i jest pierwsza z tamtej strony, z ciałem i duszą w krainie wiecznej miłości. Otóż, żeby mieć taką więź z Bogiem, to tu nie wystarczy sama chęć, sama siła woli, samo pragnienie serca. Taka więź z Bogiem jest możliwa tylko, kiedy mamy także szlachetne postępowanie na co dzień, także wobec siebie i wobec bliźnich. Abraham był człowiekiem prawym, Maryja była cała piękna, cała święta. I tutaj taka scena niedawno z Radomia. Otóż jeden z lekarzy zadzwonił mi i prosił, żebym rozmawiał z jego synem, maturzystą, zresztą z tego samego liceum, co ja kończyłem, tenże syn. I powiedział, proszę księdza, ten lekarz, tata, powiedział, bardzo się martwi o syna, bo odchodzi od kościoła, robi tu nam sceny w domu, mnie i żonie, mówi, jaki to zły ten kościół, wyciąga tam jeszcze krucjaty i inkwizycję i tak dalej. I powiedział, że z takim kościołem nie chce mieć nic do czynienia. No ja mówię, no proszę bardzo, niech syn przyjdzie. No i przyszedł. I to sami powtórzył taką agresją, ten maturzysta przy księdze, ja trochę już mam swoje lata, już trochę mam wiedzy, wiem jaki Kościół był okrutny i teraz się zdarzają różne złe rzeczy, ale co się działo wtedy, w średniowieczu, te wyprawy krzyżowe, inkwizycje, to było straszne, ja z takim Kościołem nie chcę mieć nic wspólnego, bo jestem wrażliwy na człowieka, na krzywdę człowieka. Ja się wtedy uśmiechnąłem i mówię, mój drogi, jestem już bardzo o Ciebie spokojny. On się trochę zdziwił, jestem bardzo o Ciebie spokojny. Na pewno nie grozi Ci, że będziesz ateistą. A on tak patrzy na mnie, trochę nie bardzo wiedział, co się teraz dzieje. Mówi, tak, dlaczego tak ksiądz Marek myśli, że na pewno nie będę ateistą? No bo sam powiedziałeś przed chwilą, że jesteś bardzo wrażliwy na człowieka i na krzywdę człowieka, na cierpienie. Przecież masz twoje lata, powtórzę mu jego wypowiedź, masz twoje lata, masz twoją wiedzę i wiesz, że Kościół tam co nieco ma na sumieniu. Ale co na sumieniu mają ateiści? To można natychmiast posiwieć na samą myśl. Gdziekolwiek doszli do władzy, stali się ludobójcami. I w krajach komunistycznych Europy, i w Azji, i w Korei, i w Chinach, i w Afryce, i w Ameryce Południowej, gdziekolwiek doszli do władzy, stali się ludobójcami i nigdy za to nie przeprosili. I nie działo się to w średniowieczu, tylko w XX wieku i obecnie dalej. Tam, gdzie ateiści mają władzę. Mówię, w związku z tym, jeżeli jesteś wrażliwy na krzywdę człowieka, nigdy ci nie grozi ateizm. Bo wiesz, że masz do wyboru między Kościołem, który ma swoje słabości, bo to my ludzie jesteśmy w Kościele, a ateizmem, który jest zbrodniczy, ludobójczy. Żaden wybór. Jeżeli jesteś wrażliwy na człowieka, ateizm ci nigdy nie będzie interesował. Będziesz wiedział, że to jest system najbardziej ateist czyni z ludzi ludobójców. No i potem porozmawiali jeszcze o innych jego wątpliwościach. I chłopak wyszedł odmieniony, a na końcu sam powiedział to, co chciałem mu pomóc, żeby zrozumiał. Ma ksiądz rację, przyznał. Rzeczywiście i moi koledzy, jeszcze bardziej i ja, zaczynamy odchodzić od Kościoła, dlatego że zaczynamy dziwnie postępować. Sam mi to powiedział. Pojawiły się papierosy, pojawił się alkohol, pojawiły się dziwne zachowania wobec dziewcząt. Ja już teraz streszczam, to inaczej mówił. I żeśmy zaczęli sobie dorabiać ideologię. To chyba nie powiedział to samo, ja mówię tu szybciej i w skrócie. I w związku z tym, moi drodzy, jeżeli chcemy być przy Bogu, aż tak, na tak piękny sposób, aż jak Maryja, no mamy prawo, nikt nam tego nie zabroni, to wszystko zależy od naszego postępowania na co dzień. Od naszego postępowania na co dzień. Jak będziemy dziwnie postępować, to nawet się nam ateizm spodoba. Morderczy, ludobójczy, okrutny, nigdy nie przepraszający, cyniczny. Nawet to się nam może w cudzysłowie spodobać, byle zagłuszyć sumienie. Więc wszystko zależy od postępowania na co dzień. I dzisiaj chcę powiedzieć o takich czterech wskazaniach, które ja nazywam tak prywatnie, oczywiście z Biblii, zapomnianymi przykazaniami, a jutro będę chciał powiedzieć o dekalogu, a natomiast w środę o nawróceniu. Więc dzisiaj, jeśli chcemy postępować tak, by być blisko Boga, by nas nic i nikt od Boga nie oderwał, to warto zachować pierwsze cztery wskazania Boga, zanim Bóg dał nam dekalog. Otóż te pierwsze cztery wskazania są z samego początku historii ludzkości. Jeszcze przed dekalogiem, który dostał Mojżesz. Otóż pierwsze przykazanie to dorastaj do małżeństwa. Ja mówię tak współczesnym językiem. Bóg powiedział, pierwsze słowa, które kierował do człowieka, kobieto i mężczyzno, Adam i Ewo, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Wiemy, że w Biblii było oczywiste, płodność jest błogosławieństwem tylko w małżeństwie, poza małżeństwem kamienowano, niestety tylko kobiety, mówiąc z gorzką ironią. A więc to przykazanie pierwsze, mówiąc współczesnym językiem, brzmi, to Boże przykazanie, kobieto i mężczyzno, tak bardzo pokochajcie siebie, byście chcieli być ze sobą na zawsze, małżeństwo, i by dla was było błogosławieństwem płodność, posiadanie dzieci. Współczesny świat mówi co innego, zupełnie kobieto i mężczyzna, zabawcie się sobą i bądźcie niepłodni. I szybko się porzućcie. Więc pierwsze przekazanie z tych zapomnianych. Człowieku, mężczyzno i kobieto, zatroszcie się o waszą wzajemną więź. Drugie przykazanie, czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli bądźcie pracowici. Trzecie przykazanie, odpoczywaj siódmego dnia, świętuj. I czwarte przykazanie, nie zrywaj owoców z drzewa dobra i zła. Króciutko o każdym z tych. Po pierwsze więc, dorastaj do małżeństwa i rodziny. Jakie to jest zachwycające, jak mi się podoba ten nasz Bóg, który nie mówi na początku historii: człowieku, pokochaj mnie, Boga, bądź mi wdzięczny, że cię stworzyłem tak pięknie, z miłości. Nic takiego. Bóg przychodzi do pierwszych ludzi i mówi: kobieto i mężczyzno, zatroszcie się o wasze wzajemne więzi. Zatroszcie się o to, byście się wzajemnie pokochali, byście byli sobie wierni, byście sobie mogli tak zaufać, że będziecie marzyli o wspólnych dzieciach. No bo dzieci się chce mieć z kimś, kto mnie nigdy nie opuści, nie rozczaruje, kto ze mną te dzieci będzie wychowywał. A więc troska o małżeństwo i rodziny. I to jest kryterium dorosłości i kryterium wychowania. Jeżeli nastolatkowie nie dorosną do miłości między chłopakiem a dziewczyną i do małżeństwa, to nie mają przyszłości. To tutaj będą już tylko muzułmanie żyli. Nie mamy przyszłości, jeśli nasze młode pokolenie nie dorośnie do małżeństwa i rodziny. To nie jest przypadek, że pierwsze polecenie Boga jest na temat małżeństwa i rodziny. Jeżeli będziemy się kpić z małżeństwa i rodziny, jeżeli będziemy wychować w naszych domach egoistów, czy naiwne córki, czy egoistycznych synów, nie dorosną do małżeństwa, czy dorosną do jakiejś karykatury małżeństwa i będą cierpieć i nie mamy przyszłości. To jest pierwsze przykazanie Boga. Zatrosz się o małżeństwo i rodzinę. Jeśli jesteś już w małżeństwie i rodzinie, miej tam wielkie serce, cierpliwość i daj piękny wkład. A jeśli jesteś nastolatkiem, nieważne jakie byś miał wykształcenie, ile byś znał języków, jaką byś miał kartę kredytową, tylko czy potrafisz pokochać osobę drugiej płci na zawsze, nieodwołalnie, z szacunkiem wiernym. To pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie, które decyduje o naszym losie, to uczciwie, solidnie pracuj. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Nie ma dojrzałości bez pracowitości, bo nie ma miłości bez pracowitości. Miłość na co dzień oznacza pracowitość, od rana do wieczora. Jeśli kocham, to się natrudzę od rana do wieczora i zawsze mam oczy, które widzą jakieś potrzeby wśród tych, których kocham, i od rana do wieczora haruję i jestem zadowolony. Jestem zdrowy i szczęśliwy. Chociaż padam zmęczony jak osioł wieczorem spać. Ale szczęśliwy, bo haruję z miłości. Nie dlatego, że ktoś mi każe, nie z przymusu, nie dla pieniędzy, tylko z miłości. Wtedy wszystko jest łatwe. Jak wychowamy leniów, nie mamy przyszłości. Jak sami ulegniemy lenistwu, nie mamy przyszłości. Trzecie przykazanie to jest odpoczywaj. Ktoś powie, no to jest akurat łatwe. Nie, nie jest to łatwe. I to nie jest łatwe. Wszystko potrafimy wypaczyć. Otóż odpoczywaj, to znaczy powstrzymaj się siódmego dnia, dla nas niedziela, powstrzymaj się od przemiany świata, od czynienia sobie ziemię poddaną, żebyś mógł świętować, żebyś się zajął najbardziej tymi osobami, które kochasz. Świętuj. Dzień odpoczynku to nie chodzi o dzień lenistwa, tylko o dzień intensywnego przeżycia w oderwaniu od ziemi, od przemiany ziemi, produkcji, zakupów i tak dalej. Jest to dzień dla świętowania w gronie osób, które kocham. Bo inaczej następny tydzień, jak nie będę świętował w niedzielę, to potem mi się ten tydzień mnie zamęczy. Także psychicznie, jako fizycznie. Świętowanie. A więc dzień odpoczynku, jest to dzień odpoczynku od pracy nad przekształcaniem ziemi, żeby świętować to, że kochamy siebie wzajemnie. Oczywiście najpierw i przede wszystkim w kręgu rodzinnym. To jest godzina dla Boga, mówiąc tak matematycznie, i 23 godziny dla bliskich, których kocham. Jedna z tych rodzin, z którą jestem zaprzyjaźniony, no z wieloma jestem, ale teraz o tej mówię, niesamowicie szlachetni ludzie. Oni niedzielę mają wyłącznie dla siebie. Kościół i rodzina. Różnie spędzają niedzielę. Raz wycieczka gdzieś daleko, raz spacer długi, raz rozmawianie w pokoju, siedzą sobie wiele godzin, bo akurat taka potrzeba, czy ktoś tam nie domaga i jest chory, ale we własnym gronie. To nie jest dzień na zakupy, to nie jest dzień na kumpli, kolegów, na krewnych nawet. To jest dzień dla najbliższych, których najbardziej kocham. Żeby z nimi świętować, utwierdzać się we wzajemnej miłości, potem mogę cały tydzień harować. I wreszcie czwarte przykazanie z tych zapomnianych. Nie zrywaj owocu z drzewa dobra i zła. Czyli nie wmawiaj sobie, człowieku, mówiąc naszym językiem, że sam odróżnisz dobro od zła. Mówiłem o tym do młodzieży dużo i mocno, mianowicie nie odróżnimy sami własną mocą dobra od zła. Pomieszamy jedno z drugim. I wmówimy sobie potem na końcu, że wszystko jest dobre i że wszystko trzeba tolerować, nawet akceptować. No i będziemy w XXI wieku i w cywilizacji śmierci. cywilizacji śmierci, iluzji, bezmyślności, rozpaczy, uzależnień i tak dalej. Człowieku bez pomocy Boga nie odróżnisz dobro od zła. I sobie wmówisz, że dobre jest to, co przyjemne. I wtedy już będziesz alkoholikiem, narkomanem, erotomanem, leniem i kimś jeszcze innym. To są ludzie, którzy sobie mówili, że dobre jest to, co przyjemne. I teraz bardzo mają nieprzyjemne skutki. Kto robi to, co przyjemne, wpada w uzależnienia, które są niesamowicie nieprzyjemne. Prowadzą do strasznego cierpienia. Więc być człowiekiem dojrzałym, to wiedzieć, że potrzebuje pomocy Boga we wszystkim. Nie tylko by kochać, nie tylko by nie czynić zła, ale by w ogóle odróżniać dobro od zła. Nie tylko by nie czynić, ale by w ogóle odróżniać i wiedzieć, mieć na tyle mądrość i realizm, że wiedzieć, że coś złego i że coś może mnie zniszczyć. To tyle refleksji na dziś. Bardzo serdecznie zapraszam na jutro i na pojutrze. Plan, moi drodzy, znacie. 10.30, 18.30, o 17.00 dla młodzieży, ale w każdym wieku. Czyli od mojego wieku wzwyż może być spokojnie. No i potem do 20.15 gdzieś w terenie, za chwilę jedziemy. Jutro będzie o dekalogu, co ten dekalog oznacza, przed czym mnie chroni, do jakiej pięknej sytuacji życiowej prowadzi, a w środę o nawróceniu. Dziękuję za przyjście, za takie wsłuchiwanie się i respektujmy te cztery pierwsze przykazania najpierw Boga. Chrońmy małżeństwo i rodzinę. Bardzo solidnie pracujmy i w domu, i poza. Świętujmy pięknie ze łzami wzruszenia w każdą niedzielę i odróżniajmy dobro od zła mądrze z pomocą Boga. Amen.